Nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że aż 10% światowej populacji ma problemy z depresją. Depresja według Światowej Organizacji Zdrowia to 4. z rzędu najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Depresja, załamanie psychiczne. Częściej dopada kobiety, ale chorują na depresję ludzie w różnym wieku, w różnych okolicznościach, o różnym poziomie życia. Nie ma reguły. I młodzi, i starsi, i mężczyźni, i kobiety. Dzisiaj omówimy wskazówkę biblijną, która ma takie, powiedziałbym, kapitalne znaczenie w zabezpieczeniu nas przed załamaniem, przed upadkiem na duchu. Otwórzmy sobie Słowo Boże, list do Hebrajczyków, rozdział 12 i werset 3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wiemy, że każdy człowiek ma jakąś granicę wytrzymałości. Jeśli chodzi o stronę fizyczną, to zależnie od organizmu, od siły organizmu, od wieku, to się oczywiście rozmaicie układa, ale no zawsze jest to pytanie, ile człowiek jest w stanie na przykład wytrzymać bez jedzenia i bez picia. Mówi się, że bez jedzenia trochę dłużej, ale bez picia to już całkiem niestety krótko. Taka anegdota, czym się różni wielbłąd od człowieka. Że wielbłąd może pracować przez 2 tygodnie bez picia, a człowiek może pić przez 2 tygodnie bez pracy. Bo człowiek bez picia, no niestety długo nie jest w stanie wytrzymać. Jest zarejestrowany rekord bez jedzenia i bez picia, który wyniósł 17 pełnych dni i nocy. To rekord, jaki jest zarejestrowany przez ludzi w czasach nowożytnych w 79 roku ubiegłego wieku. Pewnego 18-latka Austriaka Andreasa Micha Wecza wsadzono do więźniarki, przewożono do innego miejsca. No ale, że ten samochód uległ jakiejś tam kolizji, odstawiono go na parking, zapominając o tym chłopcu, który był w tej w celi w samochodzie. I po 17 dniach sobie przypomniano, że tam przecież był więzień w tej więźniarce. I znaleźli go w stanie krańcowego wyczerpania, bo 17 pełnych dni i nocy był bez jedzenia i bez picia. Ile człowiek może wycierpieć bólu? Jak długo jest w stanie znosić fizyczne cierpienia? Czasem można usłyszeć gdzieś tam przy omawianiu przypadków przemocy domowej albo tortur, które niektórzy stosują, żeby coś wymusić na człowieku. Ile jest w stanie znieść cierpienia, aż po prostu nie wytrzyma. Są takie granice fizycznej wytrzymałości człowieka i one są niestety bardzo wąskie. Są też granice wytrzymałości psychicznej. Człowiek to przecież nie tylko organizm fizyczny, ale psychika. Normalnie człowiek na co dzień zmaga się z rozmaitymi obciążeniami, problemami, wyzwaniami o charakterze psychologicznym i daje sobie radę. Od przedszkola, że ktoś nam czegoś nie daje, że nam zabawkę ktoś zabrał i w szkole później, i w pracy, i w rodzinie, jak jest rodzina liczna, to na co dzień jesteśmy i ćwiczymy się w sferze wytrzymałości psychicznej. Jak tego brata zobaczę, albo tę siostrę, co ona mi znowu zrobiła, jak ona się znowu zachowała, ileż to jest tego wysiłku psychicznego, żeby nie być jak Kain, tylko jednak znieść jej widok w ogóle. To jest wielki wysiłek psychiczny. Kiedy jednak okoliczności, które nadwyrężają naszą psychikę, się wydłużają, no to wtedy dochodzimy do pewnej granicy. Kiedy na przykład w pracy dłuższy czas jesteśmy pod presją wymagań, że ciągle żądają niezrobione ciągle i jeszcze premie nam zabierają. to jesteśmy już bliscy załamania, bliscy kresu swoich możliwości. Gdy ktoś przez ileś lat prowadził działalność, próbował rozwijać się, marzył o wielkich pieniądzach i nagle przychodzi bankructwo. To jest dla niektórych granica wytrzymałości. Niektórzy jak mają pistolet, to strzelają sobie w głowę, skaczą z mostu albo po prostu wychodzą w piżamie na ulicę i idą przed siebie. Już im na niczym nie zależy, nic ich nie obchodzi. Gdy dzieje się tragedia rodzinna, nagle tracimy kogoś bliskiego, to są dla niektórych takie chwile, w których ich psychika już zaczyna siadać. Albo zdrada, albo odrzucenie w społeczeństwie, odrzucenie przez bliskich, przez przyjaciół. To są wszystko sytuacje, gdy dochodzimy do załamania psychicznego. I to jest przypisane do natury ludzkiej, że natura ludzka jest właśnie słaba, jest ograniczona. Apostoł Paweł napisał, jeśli kto słabnie, czy i ja nie słabnę, nawet taki wielki mąż Boży, pełen Ducha Świętego, a jednak przyznał się do słabości, przyznał się do tego, że ma też ograniczone możliwości. I to nie jest nic nadzwyczajnego albo szczególnie wstydliwego, gdy ktoś z nas któregoś dnia powie swoim bliskim, czy powie wierzącym, słuchaj, jestem na krawędzi wytrzymałości, jestem bliski załamania. Proszę Cię, już nie żądaj ode mnie, daj mi jakiś czas odpocząć. Mamy prawo to powiedzieć? Oczywiście, że mamy takie prawo, bo jesteśmy wszyscy ograniczeni. Ale gdy właśnie dochodzi do takich sytuacji, w których załamanie gdzieś zaczyna się już czaić za rogiem, już zaczyna nam grozić to, że możemy czegoś nie przetrzymać, to okazuje się, że bardzo ważną rolę odgrywa to, co w danym momencie myślimy. Drugoplanowe jest to, w jakich warunkach się znajdujemy, w jakim położeniu pod względem fizycznym jesteśmy, a pierwszoplanowe jest to, co myślimy, co jest w naszej głowie w sytuacji, gdy jesteśmy właśnie pod presją, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji. Bo okazuje się, że w takich samych okolicznościach, w takich samych warunkach jeden człowiek się załamuje, drugi potrafi trwać, a trzeci wręcz nabiera jeszcze większej siły, jeszcze bardziej się mobilizuje. Więc od czego to zależy? Nie od tych zewnętrznych warunków, bo zewnętrzne warunki są takie same dla trzech. Ale jeden tak, a drugi inaczej, ponieważ to zależy od tego, co jest właśnie w głowie. I nie chodzi przede wszystkim o to, aby czym prędzej zmieniły się warunki i okoliczności, gdy jest źle, gdy jest ciężko. My tak sobie czasem upraszczamy, tak myślimy, tak ten świat podpowiada, że gdy są trudne okoliczności, to trzeba po prostu je szybko zmienić, bo jest ciężko, bo można się załamać, więc okoliczności trzeba szybko zmienić. I gdy małżonkowie nie mogą się dogadać, to koleżanki mówią, to weź się rozwiedź, to tam będziesz się szarpać z nim, to się rozwiedź. Okoliczności zewnętrzne, no niestety najczęściej nie są od nas zależne. Jeżeli szukamy rozwiązania na drodze zmian zewnętrznych okoliczności, to przecież najczęściej w praktyce owocuje porzuceniem szkoły, no bo uczniowi jest tak ciężko, ten nauczyciel tyle od niego wymaga, że on już do parku zamiast do szkoły, raz, drugi, piąty, a potem mówi, a w ogóle tak się fajnie czuję w parku, a w szkole się tak źle czuję, no to w ogóle nie będę chodzić. Więc porzucanie szkoły albo porzucanie pracy, no bo jest tak po prostu ciężko, pensja taka niska i jeszcze ten szef tak krzywo patrzy i telefonować nie pozwala i kawy pić nie pozwala i rzucam tę pracę. Zmieniam okoliczności, żeby sobie ulżyć. No i co sobie? Ulżę sobie naprawdę? Albo następuje zerwanie relacji, no bo tak jakoś nam ostatnio trudno się dogadać. Tak jakoś ja na ciebie patrzę, ty na mnie i jakoś tak elektrycznie się robi. No to może lepiej się nie spotykajmy w ogóle. Ale co wtedy się dzieje? Rozwiązujemy naprawdę problem? No nie. Niektórzy, mówiąc już skrajnie, niektórzy myślą, że rozwiązanie jest na drodze odebrania sobie życia ostatecznie. Okoliczności są trudne, ja zmienię te okoliczności przez to, że zeskoczę z mostu. Ale to już w ogóle nie jest rozwiązanie. Więc na krawędzi ludzkiej wytrzymałości najważniejsze jest to, co się myśli. Dwie osoby z takim samym obciążeniem. Jedna znosi to z radością, a druga z narzekaniem. Mówi, że już nie potrafi dłużej tak żyć. Te same warunki, ta sama praca, ten sam sposób podróżowania, ta sama pustynia. Jeden znosi dzielnie, nawet z radością, drugi jest załamany. Dwaj chłopacy nagle stają przed koniecznością, że mają iść piechotą 7 kilometrów. Jeden, by zobaczyć ukochaną dziewczynę. Drugi, na zajęcia szkolne. I jaka jest atmosfera w sercu jednego i drugiego, gdy nagle się okazuje, że tramwaj się popsuł, trzeba 7 kilometrów iść piechotą? Różna. Bo zależy od tego, co jest w głowie, co człowiek myśli w danym momencie. Zanosi się na to, że dwie kobiety kolejną noc nie będą mogły spać. Pierwsza, by czuwać nad chorym własnym dzieckiem. A druga, by poprawiać błędy księgowe po koleżance, która otrzymała za swoją pracę premię. Z jaką atmosferą jedna nie śpi, druga nie śpi? W sercu jedna mówi, to już musi się skończyć. A druga przytula dziecko i jest gotowa następną i następną noc, ponieważ kocha. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, to był zbór dziwny, zbór, który powstał w wyniku pracy ewangelizacyjnej apostoła Pawła. On im głosił Ewangelię, on ich rodził w Chrystusie, jak żeśmy ostatnio mówili. Ale do tego zboru przeniknęli jacyś ludzie, którzy podważyli autorytet apostoła Pawła, nakręcili i ustawili tych wierzących przeciwko Pawłowi. Tacy arcyapostołowie, jak ich apostoł Paweł nazwał, przemądrzali, którzy uważali, że są lepsi. I co stało się z umysłami wierzących w Koryncie? Apostoł Paweł w 11 rozdziale 2 listu do Koryntian w 19 wersecie napisał tak. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy. Czy to jest normalne dla człowieka, żeby znosić głupca jakiegoś? No raczej nie, lubimy głupców. Mówimy, no nie, no z tym głupcem nie można w ogóle wytrzymać. Ale coś się stało w umysłach tych ludzi, że oni chętnie znoszą głupców. Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Co się stało z umysłami tych wierzący. Przecież to są wszystko okoliczności, których nie lubimy i nie znosimy. No jakbym podszedł i uderzył w twarz, no to już sobie wyobrażam, co by mnie spotkało na przykład od Ludwika. Więc nawet nie próbuję, bo normalnie w człowieku, gdy się coś takiego zdarza, to się rodzi emocja, rodzi się odwet, rodzi się niechęć i tak dalej. Przecież taka jest naturalna reakcja. A zobaczcie, to wszystko, co normalnie jest inną reakcją, tutaj w tym wypadku zostało zmienione przez wpływ na umysły tych ludzi i oni lubią, znoszą, bez problemu znoszą, gdy ktoś ich niewolnikami robi, wyzyskuje, łupi, wynosi się nad nich i tak dalej. Gdyby pastor jakiś stanął przed zborem i powiedział, ale wy jesteście głupi, ja jestem mądry, to długo by ten pastor się ostał w tym zborze? No raczej nie. Raczej nie. Chociaż właśnie są takie przypadki. O dziwo, niedawno gdzieś tam w Kijowie, w tak zwanej ambasadzie Bożej, słyszałem, jak pastor stanął i powiedział, mówiłem, że jak będę miał 40 lat, to będę milionerem. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że wasz pastor jest milionerem. Aż tam się cieszy. A wiecie, dlaczego ja jestem bogaty, a wy jesteście biedni? Bo ja jestem mądry. I tak Murzyn, który przyjechał z Afryki na Ukrainę, doprowadził tysiące ludzi do takiego poziomu psychicznego, że on może stanąć przed nimi i takie rzeczy mówić, a oni jeszcze mu wiwatują. Wpływ na umysł, pranie mózgu, to robi. Że ludzie mogą znosić, ktoś ich po twarzy bije, a oni mówią, jak mnie pięknie uderzyłeś. Coś takiego. Sekty, słyszeliście pewno nieraz, że człowiek normalny, pracujący, mający tam jakiś stan posiadania i tak dalej, dostał się pod wpływ jakiegoś guru, do jakiejś sekty, wszystkie pieniądze żelał już na ich konto, wszystko tylko w takiej pomarańczowej czy w jakiejś innej sukience, chodzi facet, włosy, tego woroda i tego chodzi. Szczęśliwy jestem. Rodzina próbuje go odzyskać, mówić, ratować. A on mówi, zostawcie, ja jestem szczęśliwy. Najważniejsze, że ten właśnie guru jest zadowolony ze mnie, że mnie pogłaskał po brodzie i to wystarczy mi. Po prostu jestem szczęśliwy. W głowie się poprzewracało pod wpływem. Więc używam tych ilustracji, by pokazać, jak ważne jest, czy jak kluczowe jest to, co człowiek myśli w danych okolicznościach, a nie to, w jakich jest okolicznościach. Bo zewnętrzne okoliczności są odbierane przez poszczególnych ludzi stosownie do tego, co oni myślą. Mamy biblijny przykład Jakuba, który trafił do domu Labana i spodobała mu się kto? Jak miała na imię ta ukochana? Rachela się spodobała. I Laban wyczuł sprawę. Brakowało rąk do pracy, pole duże. Myślę, ale go wezmę, dawaj go. Mówi, dobrze, możesz dostać tę moją Rachelkę, ale 7 lat masz tyrać. Wyobrażacie to sobie? Dzisiaj facet, jak ma wziąć kobietę z domu, to się ogląda za jakieś posady, żeby ona jakiś posad wniosła. A w tamtym czasie ten musiał spracować przez 7 lat. I co? I gór mu skoczył? Powiedział, co to w ogóle? To jakieś niesprawiedliwe. Ja absolutnie. 7 dni nawet nie będę pracował, tak? Nie. W 1 Mojżeszowej 29 rozdziale, 20 wersecie czytamy, służył więc Jakub za Rachelę 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni. Tak, bowiem bardzo ją kochał. 7 lat pracy harówy na polu, w ciężkich warunkach, bez klimatyzacji, ciężkiej pracy, a one mu się wydały jak 7 dni. Dlaczego? Bo towarzyszyły za każdym razem, jak wychodził w pole, jak co tam robił, jak orał, jak bronował, jak tego zaganiał bydło, karmił, to cały czas by tylko miał Rachela. Rachela. Ach, któregoś dnia wezmę ją w objęcie. Ach, jeszcze ile zostało? Może nawet miał tam ten taki wyświetlacz. Zostało 586 dni. Służył bez problemu. Wiadomo, że ten wujek jeszcze go wyrolował, bo w tę noc, kiedy już miał wreszcie, przyszła ten godzina zero, że wreszcie miał ją w nocy mieć już i gdzie ją cieszyć. Rano jak się obudził, zobaczył, że z inną kobietą spał. Że ze starszą siostrą brzydką spał. I następne 7 lat. Ale pracował następne 7 lat, bo tak ją kochał. Więc słuchajcie, potrzebna jest zmiana nastawienia do przeżywanej trudności, a nie zmiana trudności, a nie usunięcie czym prędzej trudności. Jest trudność, muszę ją usunąć, bo się tak dłużej nie da żyć. Nie, jak jest trudność, muszę zmienić myślenie, nastawienie, bo zmiana okoliczności nie ode mnie zależy, bo gdy ja zacznę zmieniać okoliczności, to coś popsuję, to się tylko pogorszę, to się pogrążę całkowicie. Nie, ja w obliczu trudności muszę zmienić nastawienie. Ktoś to przecież, słuchajcie, samo sedno chrześcijańskiego nawrócenia. Greckie metanoia to znaczy zmiana sposobu myślenia. Gdy Bóg nas wzywa do tego, żebyśmy się nawrócili, zmienili swoje życie, to nie, żebyśmy zmienili sobie żonę czy męża, zmienili sobie pracę, zmienili sobie stan posiadania i te rzeczy wszystkie zewnętrzne pozmieniali, chałupy sobie zmienili, kraj, w którym bym mieszkał. Wszystko sobie pozmieniać czym prędzej, bo Bóg mnie wezwał do nawrócenia, do zmiany. No niektórzy, którzy zaczynają tak zmieniać, to ciągle muszą zmieniać i zmieniać i potem już mówią, nie wiedzą na jakim etapie są. Biblia, gdy wzywa nas do zmiany, do upamiętania, do metanoi, do nawrócenia, to żebyśmy zmienili myślenie. Czyli możesz zostać z tą samą żoną, z tym samym mężem, z tymi samymi rodzicami, z tą samą pracą, w tym samej chałupie. Wszystko może być to samo, a jednak całkowicie już inaczej. Dlaczego? Bo nastąpiła zmiana nastawienia do tego, w czym żyjemy. Do tych warunków, w jakich żyjemy. Można zupełnie swobodnie i radośnie żyć w jakimś tam komunistycznym systemie, bo nawrócenie do Boga nie żąda tego, żeby politykę zmienić, żeby system zmienić, żeby poziom zmienić życia i tak dalej. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co się dzieje w sercu, co się dzieje w duszy. Spójrzmy na dwa przykłady niezwykłej wytrzymałości jaka wynikła z tego, że ludzie dostąpili tej zmiany myślenia, tego nawrócenia prawdziwego, odmiany sposobu myślenia. Pierwszy przykład listu do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 32 werset. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którym się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Oto piękny przykład, praktyczny przykład wierzących Żydów, którzy poznawszy Chrystusa, będąc, doznając oświecenia, nawrócenia się do Chrystusa, zmienili zupełnie sposób do podejścia, do okoliczności, do przykrości, jakie się w życiu trafiają. Gdy trzeba być w więzieniu, gdy trzeba się zmagać z utrapieniami, normalnie człowiek narzeka, pluje na cały świat, wszystko jest złe, ale nie wierząc, a wierzący inaczej się zachowuje. Gdy przychodzi złodziej i grabi nam mienie nasze, coś my uczuwali, uzbierali, oszczędzali, starali się, może nawet pożyczkę sobie nawet wzięli, żeby to mieć, a przychodzą łobuzy i to grabią, zabierają, wyrywają, co się normalnie budzi w człowieku? Normalnie budzi się złość, no tak, abym go dorwał, to bym mu powyrywał tam, co innego. Ale gdy ktoś jest wierzący, to co się stało z nim? Inaczej już reaguje na to. Zachowuje pokój. Nawet tutaj coś takiego dziwnego wręcz, że oni przyjęli z radością grabież swojego mienia, wiedząc, że posiadają majątność trwałą i lepszą. Czyli, że gdy ich okradziono, tych Hebrajczyków, to oni powiedzieli, my tak naprawdę mamy coś, co jest w niebie, czego nam nie ukradną, co się nie zestarzeje, co się nie zniszczy, co nigdy się nie zdewaluuje, więc niech sobie biorą. Nawet z radością to przyjęli. Potrafimy to sobie wyobrazić? A parę razy przeżyłem to, jak mnie okradli. I potrafię sobie to wyobrazić, że można, pomimo takiej przykrości, jaka normalnie się może pojawiać w duszy, że mogę zapanować nad tym, że mogę pozytywnie na to spojrzeć. Obserwowałem ostatnio brata Darka, któremu splądrowano całą działkę, poniszczono wszystko, czym się cieszył tam po zakupie i byłem dumny z niego, że podszedł do tego tak spokojnie, wręcz po prostu byłem zbudowany jego postawą. Przekonanie o posiadaniu wartości lepszych i trwałych pozwala nam zupełnie z dystansem spojrzeć na to, że ktoś nas pozbawi, okradnie, zabierze nam to, co jest tutaj doczesne. Bo wierzący człowiek już się nie dobija tak o to swoje. Już nie walczy tak o swoje. Już nie trzyma tego tak kurczowo. Bo to jest wszystko przemijające. Niegodne tego, żebym ja się tak zacietrzewiał w obronie tego materialnego. Inny przykład to ofiarność w skrajnym ubóstwie. Normalnie rzecz biorąc, człowiek zaczyna myśleć ewentualnie o obowiązku ofiarności, gdy ma gruby portfel. Gdy mu pęcznieje portfel, to normalnie się powinien, chociaż to też tak czasem nie działa, bo im grubszy, tym bardziej jeszcze się zaciska pięści i nie chce w ogóle dać. No ale logika podpowiada, że dawać powinien ten, kto ma. A ten, kto jest biedny, to nie powinien dawać. Także niektórzy nawet borykają z kwestią dziesięciny. Mówią, z czego ja mam dawać dziesięcinę, jak ja mam tak mało? No z tego, co mało masz, powinieneś dawać. No taka jest logika. Jeszcze są różne nauczania, artykuły, które właśnie budują taki sposób myślenia, czy popierają taki sposób myślenia, że dawać powinni ci, którzy mają więcej, bogatsi, którzy się już podarabiali, a my, młodzi, my biedni, nam jest trudno, my nie mamy z czego, więc my nie będziemy dawać. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, przywołuje nam przykład Macedończyków, którzy zadziwiają swoją postawą. Nawet Pawła Świętego zadziwili. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. Łaska Boża im została objawiona. O, to wzbudza zainteresowanie. Co to znaczy? W kontekście dóbr materialnych, niesienia pomocy ubogim w Judei, no to jest ciekawa informacja. Cóż tam, biznes się rozwinął w zborach macedońskich, lepiej im się zaczęło powodzić, łaska Boża się została im okazana, widocznie im się zaczęło powodzić. Ja, to co innego chodzi. Iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo i powierność. Łaska Boża okazana zborom macedońskim objawiła się tym, że oni w skrajnym ubóstwie stali się nadzwyczajnie bogaci powierność. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. Ludzie. Okoliczności się zmieniły. Bóg takich pobłogosławił, zmienił zewnętrzne okoliczności, żeby mogli mieć udział w Bożym dziele, w niesieniu pomocy świętym. Okoliczności się nie zmieniły. Okoliczności pozostały te same, skrajne ubóstwo, niedostatek, ale w głowach im się coś zmieniło. Myśli się ich zmieniły. I oni zobaczyli w tych swoich trudnych warunkach, swoimi paroma złotówkami, zobaczyli możliwość i pragnienie, że chcą się udzielić, by nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w kłopotach w Judei. Bo miłość do braci, miłość do Kościoła, miłość do świętych w Judei, których nawet nie znali osobiście, zapaliła ich tak. Mówiła, no, my się też dołożymy. Prosimy, Pawle, pozwól nam się też dołożyć. Paweł mówi, co wy możecie dać Macedończycy? No przecież widzę ta bidę u was, widzę wam was bidę. No nawet tematu nie chcę poruszać. A oni mówią, no żeśmy się dowiedzieli, że brat zbiera pieniądze na świętych w Judei. To my byśmy chcieli, czy możemy się też dorzucić, czy możemy się dołączyć? Myślenie, inne myślenie. I tak oto docieramy do tego tekstu, który odczytaliśmy na początku. Hebrajczyków 12:3. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Więc jest to rada dla tych, którzy jeszcze się nie załamali. To jest rada dla tych, którzy żyją sobie tak jak my mniej więcej. Mamy rozmaite doświadczenia i przed sobą coś, co nas czeka. W wielu wypadkach niekoniecznie tylko lepiej będzie. W wielu wypadkach może być tak, że przyjdzie próba na nasze życie. Przyjdzie jakiś trud, przyjdzie jakieś cierpienie, przyjdzie jakieś doświadczenie. Słowo Boże mówi, żebyśmy pomyśleli o Jezusie Chrystusie. Abyśmy pomyśleli w konkretnym celu, by się zabezpieczyć, by się umocnić, aby się nie załamać, kiedy przyjdzie jakaś trudność. Abyście nie upadli na duchu utrudzeni. W jakich okolicznościach dobrze jest pomyśleć o Jezusie? Po pierwsze, w takim codziennym pełnieniu woli Bożej. Jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby być posłusznym Panu, żeby trzymać się Słowa Bożego. A to, jak to już i Czarek dzisiaj wspomniał, nie zawsze jest takie proste. Być posłusznym na co dzień to nie jest wcale takie proste. To trzeba się zaprzyjać samego siebie, to trzeba przeżyć jakieś wyśmianie. Posłuszeństwo Bogu często w tym świecie jest za nic traktowane. Nadwyrężamy się strasznie, bo my chcemy być posłuszni, a cały świat w ogóle się z tym nie liczy, więc odstajemy wtedy od innych. Jesteśmy narażeni na różne drwiny, powiedzmy źle rozumianą troskę. Ktoś się nad nami pochyla, troszczy się, oj, jak mi cię szkoda, coś z tobą zrobili, że ty taki teraz jesteś, powinieneś inaczej postępować. Codzienne okazywanie posłuszeństwa Słowu Bożemu oznacza nie lada wyzwanie dla nas. Napięcie czasu. Możemy się w jakimś momencie normalnie załamać. Można w jakimś momencie powiedzieć sobie, dam sobie już spokój z tym posłuszeństwem Bogu. Patrzę na lewo i na prawo, ludzie żyją, mówią, że są wierzący, a robią po swojemu, się wcale tak tym Słowem Bożym nie przejmują. Czemu ja mam się przejmować? To ja też się przestanę przejmować. Być na przykład ciągle posłusznym rodzicom. to do młodszych. No przecież kto dzisiaj jest posłuszny rodzicom? Znakiem czasów jest to, że nie jesteśmy posłuszni rodzicom. Na Zachodzie uczy się dzieci od czwartego roku czy od trzeciego roku życia, że mają prawo robić to, co im się podoba i rodzice nie mają prawa ich zmuszać do czegokolwiek. To się wpaja już małym dzieciom. Kto dzisiaj jest posłuszny rodzicom? Albo uległość mężu. Co to w ogóle za temat, że żona ma być uległa mężowi? Co to w ogóle jest? Jakaś dyskryminacja. Kto to w ogóle wymyślił? W tym świecie, jeśli jakaś chrześcijańska żona chce być posłuszna, uległa, podporządkowana swojemu mężowi i się jej to wypsnie gdzieś w pracy, że ona jest uległa mężowi, to on to jest po prostu, ale głupia. Nie bądź taka głupia. Albo gorliwie pełnić dobre uczynki, gdy ludzie wokoło nie dbają o to, gdy robią złe rzeczy nam ciągle pełnić dobre uczynki. To jest napięcie. I może tak się stać, że chociaż masz to nastawienie biblijne, żeby być posłuszny Słowu Bożemu i tydzień po tygodniu starasz się to robić, to może się stać, że staniesz na krawędzi wytrzymałości w tym posłuszeństwie. I dlatego Słowo Boże mówi, uważaj, gdy chcesz trwać w tym i dobrze robić to, to nie zapomnij patrzeć na Jezusa. Spójrz na Jezusa, pomyśl o Jezusie. Bo On, chociaż był synem, uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Więc gdy zaczynam myśleć o Jezusie w tych kategoriach, że On, Syn Boży, uczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I my ze 31 lat życia Jezusa są dla nas zakryte. My nie wiemy, jak wyglądało Jego życie. Ale to jest świadectwo, że w tym czasie działy się różne rzeczy, że On cierpiał. Musiał wycierpieć różne rzeczy, zanim wszedł jako człowiek, prawdziwy człowiek z krwi i kości, ze swoją psychiką normalną. Wszedł w te ryzy posłuszeństwa Ojcu, Słowu Bożemu, woli Bożej. Uczył się cierpiąc. Więc gdy pomyślimy o Jezusie, gdy myślimy o Jezusie, gdy docieramy do takiej krawędzi, już mi się zaczyna robić za ciężko, myślę o Jezusie. Nie upadnę wtedy na duchu otrudzony. Bo Jego przykład dodaje mi otuchy. Tak samo potrzebujemy pomyśleć o Jezusie w sytuacjach, kiedy spotykamy się z niezrozumieniem, gdy jesteśmy osamotnieni, co jest częstym doświadczeniem ludzi wierzących na tym świecie. Nie rozumieją nas. Krewni nas nie rozumieją. Nawet własna żona czy mąż nas nie rozumie. Nie rozumieją nas w pracy. Nie rozumieją nas sąsiedzi. Patrzą na nas jak na jakichś dziwolągów. Jesteśmy często osamotnieni. A człowiek jest stworzony do tego, że chce być zrozumiany. Że chce być lubiany. Że chce być w towarzystwie. Że chce być z innymi. A to odrzucenie, samotność, brak zrozumienia. To jest wszystko dotkliwe bardzo. Dlatego Słowo Boże mówi nam, żebyśmy popatrzyli na Jezusa, pomyśleli o Jezusie. Gdy Jezus przyszedł do Nazaretu, do swojego rodzinnego miasta, w którym się wychowywał, spędził 30 lat blisko w tym mieście. Wszyscy w synagodze, gdy on stanął i tam wygłosił to proroctwo, odczytał proroctwo Izajasza i powiedział, dzisiaj się spełniły te słowa w waszych uszach. Wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Oto go spotkało w jego rodzinnym mieście. Pomyślcie o Jezusie, gdy wam jest ciężko, gdy was ktoś odrzuca, gdy ktoś was nie chce widzieć, gdy was nie chce zrozumieć. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 16 rozdziale, 32 wersecie, oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Pomyślcie o Jezusie, gdy was opuścili, gdy z wami już nikt nie chce, gdy zapraszacie, a ten nie może, tamten nie może, tamten nie wiadomo dlaczego nie przyszedł. I sami jecie te 100 kanapek. Szkoda, bo się popsuje, nie przyszli. Pomyślcie o Jezusie, który został sam, który nie był zrozumiany przez swoich najbliższych. Tak samo trzeba pomyśleć o Jezusie, gdy żyjemy w jakimś niedostatku. Niedostatek to jest przykrość dla człowieka. Bo ludzie normalnie, naturalnie chcieliby mieć wszystkiego pod dostatkiem. Jak sobie życzenia składamy, to sobie życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, nie wiem, zawsze w domu gości coś takiego życzyć. Ale jak jest niedostatek, niedostatek, kolejny rok, ciężko, brakuje, w tej samej sukience, ósmy rok, dzieciom trzeba odmawiać, dziecko patrzy, te zabawki, te reklamy, nie możesz, no nie możemy, synku, jeszcze, no nie możemy. I żal zaczyna ściskać za gardło. Trzeba wtedy pomyśleć o Jezusie. Pomyślcie o Jezusie, abyście czasem nie upadli utrudzeni, nie załamali się, nie podłamali się. Gdy patrzy się na Jezusa, to widać, że On też znosił niedostatek. Kiedyś jeden człowiek zgłosił się, że chce pójść za Nim, a Jezus mówi: uważaj. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie, gniazda. Każdy ptak ma jakieś tam swoje gniazdo. A Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. Pomyślcie o Jezusie. Jak myślicie o tym, że macie małe mieszkanie, albo zagrzybiałe, albo tam ciężko coś jest, albo brakuje na to czy na tamto, pomyślcie o Jezusie. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2 Koryntian 8:9, że będąc bogaty, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Zostawił chwałę nieba, zostawił te niebiańskie pałace, jakbyśmy powiedzieli, i świadomie z miłości do nas przyszedł i się wyzuł wszystkiego, wyrzekł się wszystkiego, stał się ubogim dla nas. O, to gdy my mamy ubóstwo, gdy przeżywamy ubóstwo, gdy musimy liczyć każdą złotówkę, żeby nas składać na bochenek chleba, to myślenie o Jezusie może być dla nas uzdrawiające i pocieszające. I dające nam siłę do tego, żebyśmy się nie załamali. Tak samo w cierpieniach i w poczuciu krzywdy. To jest coś, co najgorzej znosimy. Gdy trzeba pocierpieć, gdy jakaś krzywda nam się dzieje, jakaś niesprawiedliwość nas spotyka i tak nas żal zaczyna ogarniać i tak nam źle i tak zaczynamy, stajemy na krawędzi. Trzeba koniecznie pomyśleć o Jezusie. Bracia i siostry, musimy myśleć o Jezusie, jak On cierpiał, co On znosił, jakie On obelgi przeżył, jakie szydzenie, drwiny, cierpienie fizyczne, biczowanie. Trzeba nam myśleć, bo inaczej poupadamy. Trzeba nam myśleć. W piątek, Wielki Piątek, czy przepraszam, Wielką Sobotę oglądaliśmy film Pasja. To był czas, żeby pomyśleć o Jezusie, który cierpiał za nasze grzechy. Wiecie, ile osób było na tym filmie, żeby tak się przyjrzeć, pomyśleć, rozważyć, co Jezus cierpiał? 3 facetów siedziało, patrzyło w ten ekran. Potem 4 pod koniec przyszedł. A więcej nikt inny nie miał czasu myśleć o Jezusie. No oczywiście każdy powie, ale ja sobie w domu myślałem. No daj Boże, żeby tak było. Ale my nie mamy czasu myśleć o Jezusie. Bo my mamy swoje sprawy, bo nam po prostu my musimy myśleć o tym, co jest najważniejsze dla nas teraz, o tym, co my uważamy teraz za najważniejsze. My o tym wtedy myślimy, tylko że stajemy się coraz słabsi. I potem, gdy przychodzi próba, to ja już nie dam rady, ja już odchodzę, ja już umieram, bo nie miałem czasu pomyśleć o Jezusie, gdy trzeba było pomyśleć o Jezusie, bo kręciłem się wokół swoich spraw, bo najważniejsze było to, żebym miał lepsze, żebym zdążył, żebym kupił, żebym sprzedał. To jest najważniejsze. Biblia mówi, grozi każdemu z was załamanie. Nie ma żadnego, kto by mógł powiedzieć, ja jestem w stanie stawić czoła wszystkim przeciwnościom i z pogodą ducha ostać się we wszystkich próbach i doświadczeniach, zwycięsko przejść przez to całe życie. Nie ma żadnego takiego. Ale jest sposób na to, żeby się ostać, żeby nie upaść, żeby się nie załamać. Myśleć o Jezusie, pomyśleć o Jezusie, jak najczęściej myśleć o Jezusie. Wracać myślami do Jezusa. Panu Jezusowi zależy na każdym z nas. Wyrażają to między innymi Jego rozmaite troskliwe rady. Na przykład, gdy w Getsemane szedł tam bojować w modlitwie, poprosił uczniów i im coś poradził. Powiedział tak: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Coś im poradził, dał im bardzo ważną, kapitalną radę. Pokuszenie nam wszystkim grozi. Uczniowie, grozi wam pokuszenie ze strony złego, ze strony świata. Ale jest sposób na to, żeby nie ulec pokuszeniu, nie popaść w pokuszenie. Módlcie się, czuwajcie i módlcie się.
To rada Jezusa. A jak my się do tej rady odnosimy?
Wstyd się przyznać, ja nie będę nawet pytał.
Gdy mamy w piątek okoliczności takie, żeby no, jakoś organizować zbiorową możliwość modlitwy wspólnej, no to wiecie, ile tam osób. Ci, którzy przychodzą, wiedzą, ile osób jest na tych modlitwach. A ci, którzy nie przychodzą, wiedzą, że ich tam nie ma. Chyba że żyją w jakimś matriksie i uważają, że są w piątek, jak ich nie ma.
Bo nie mamy czasu, żeby się modlić, żeby czuwać, żeby podnosić się na duchu, żeby się wspierać. Nie mamy na to czasu. Ale gdy przychodzi pokusa, to jesteśmy po prostu łatwym łupem dla diabła. I potem się okazuje, ten zrobił to, tamten zrobił to, tamten się przespał, tamten nie przespał, tamten poszedł, tamten zapomniał, tamten biedny leży, po prostu nie ma. W pokuszeniu, biedny, w pokuszeniu już go nie ma. Bo jak był czas
zastosować się do Słowa Bożego, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Po prostu no nie było na to czasu.
Co z tą radą dzisiejszą zrobimy? Bo mamy dzisiaj kapitalną wskazówkę, co robić, aby się zabezpieczyć, żeby się nie załamać. Gdy 10% populacji załamuje się w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, nie wytrzymuje, załamuje się psychicznie, wysiada, nie daje rady, opuszcza ręce. Co my zrobimy z radą, którą dzisiaj Słowo Boże nam przedstawia, abyśmy popatrzyli, pomyśleli o Jezusie, aby nie popaść, aby nie upaść, aby się nie załamać. Słowo Boże nie zapowiada nam łatwych dni. Jeśli ktoś myśli, że czekają nas łatwiejsze dni, że będzie coraz lepiej, to się łudzi, ponieważ Słowo Boże mówi, że będzie coraz trudniej. I o ile jeszcze dzisiaj dajemy sobie jakoś radę i trwamy, to może już za miesiąc albo za pół roku będziemy poddani takiej duchowej presji, że kto wie, czy nie zaczniemy myśleć o psychiatrowie, albo czy ktoś nas tam nie zaprowadzi. Jakby to było, jakby to wyglądało, gdyby wierzący człowiek, chrześcijanin, który ma Pana Jezusa, który ma instrument modlitwy, kolan, pokuty, zwrócenia się do Boga, który ma grupę wsparcia, zbór pański, kilkadziesiąt osób, którzy kochają Chrystusa i żyją w tych samych warunkach i mówią, chodźcie, spotkajmy się, znowu zróbmy sobie spotkanie, znowu zróbmy spotkanie, ale ja nie mam na to czasu. Bo ja muszę to, bo ja w szkołę, bo tamto, bo tamto, bo tamto, bo jeszcze muszę i telewizję muszę oglądać, ja muszę też odpocząć. Nie mam na to czasu. Jakby to było, gdybyś w końcu tych chrześcijan, który ciągle nie ma czasu na to, żeby pomyśleć o Jezusie, żeby nabrać tężyzny, umocnić się, zabezpieczyć, żebyś ty w końcu musiał iść do psychologa albo do psychiatry, żebyś musiał sobie tabletki żółte zacząć łykać. Jakby to było, jakby to wyglądało? Przyniosłoby to chwałę Bogu? Dlatego mówię dzisiaj, bracia i siostry, jak chcecie wylądować w takim zakładzie, proszę bardzo, ale ja dzisiaj wam mówię w imieniu Bożym, ratujmy się, pomyślmy o Jezusie, szukajmy Pana, miejmy czas na społeczność świętych, miejmy czas na modlitwę, miejmy czas na Słowo Boże, bo inaczej. No co z tego, że będzie potem inni będą się użalać, mówić, oj, jaka biedna siostra, jaki biedny brat. Dzwoni do mnie jeden z pastorów i mówi, wiesz, tam na Srebrzysku leży taki, siedzi tam człowiek już ileś tygodni. No trzeba by było go może odwiedzić, no jakoś coś z nim zrobić. No, ja bym wierzący i w tym, no niby wierzący, ale w szpitalu psychiatrycznym. Dlaczego? Bo coś przegapił, bo nie popatrzył na Hebrajczyków 12:3. Pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy, abyście nie upadli na duchu. Pamiętam, jak kiedyś wracaliśmy z Litwy, zresztą parę razy to samo się powtórzyło, gdy wracaliśmy z Litwy, jak niektórzy nasi wierzący mówili, wow, jak ja mogłem narzekać na swoje warunki, swoje życie w Polsce. Wow, ale czuję się zbudowany. Zobaczyłam tamte wioski, zobaczyłam, jak ludzie żyją, w jakich warunkach, w jakiej nędzy, w jakim niedostatku. Ale to po prostu, Boże, wybacz mi, że narzekałem, że żałowałem, że coś, że marudziłem, że mi jest źle w Polsce. Okazywało się dla nas, że w Polsce się wcale tak źle nie żyje. I nawet to, co było przedtem przedmiotem narzekania, mogło się stawać przedmiotem dziękczynienia Bogu. Bośmy zobaczyli coś, co nam dodało otuchy.
Wprawdzie psychologowie ostrzegają, żeby się nie porównywać z innymi. Psychologia mówi, absolutnie to jest w ogóle fałszywy trop, nie wolno się porównywać z innymi. Ale Słowo Boże mówi, to nasz tekst, w dosłownym tłumaczeniu mówi, porównajcie sobie bowiem tego, który taki zniósł od grzeszników względem siebie samego bunt, aby nie doznalibyście porażki dla dusz waszych osłabiani. Diabeł namierzył się, jego celem jest zniszczyć wierzących. Nie myśl, że ciebie to ominie. Nie myśl, że ty się potrafisz schować w swojej własnej chałupie, z nikim nie mieć jak najmniej kontaktu i tak przetrwasz i ocalejesz. Diabeł cię znajdzie, wszędzie cię znajdzie. Będzie cię atakował i zniszczy, chce zniszczyć twoją wiarę. Jedyny sposób na to, żeby się ostać, żeby się nie załamać, to ta myśl, ta zbawienna myśl, którą dzisiaj odkrywamy w Słowie Bożym. Tak jest, mówi inny przekład tego samego wersetu. Pomyślcie o tym, który zniósł taką wrogość grzeszników względem siebie, abyście nie ustali i nie zniechęcili się. Ja chcę patrzeć na Jezusa. Będę myśleć o Jezusie. Będę się starał o Nim myśleć coraz bardziej. W środę zaczynamy wykłady, by myśleć o Jezusie, by Go poznawać lepiej, by się skupiać na Nim, na naszym Zbawicielu. Słowo Boże nam mówi, że to nas zabezpieczy przed załamaniem. To da nam siłę do tego, że przetrwamy nawet najgorsze okoliczności, które mogą nas spotkać. Mam zamiar to robić i was też z całego serca dzisiaj zachęcam. Miejmy czas dla Jezusa. Miejmy czas na myślenie o Jezusie. Miejmy czas na modlitwę. Miejmy czas na społeczność wierzących. Proszę was o to. Powstańmy teraz i skupmy jeszcze chwilę naszą uwagę na samym Panu Jezusie, o którym dzisiaj mówiliśmy. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować serdecznie za to, że Ty, który przeszedłeś przez to życie, przez te 30 parę lat życia na ziemi, w trudnych warunkach, w cierpieniu, w doświadczeniu, w rozmaitych niedostatkach, przeszedłeś to tak z godnością i zasiadłeś na prawicy tronu Bożego. Dlatego Ojciec Ciebie wywyższył i obdarzył Cię imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Panie, gdy myślimy o Tobie, to widzimy, że na końcu jest chwała, jest triumf. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam taki przykład. I dzięki Ci za to dzisiejsze wezwanie Twojego Słowa, abyśmy mogli ostać się w chwili, gdy przyjdą na nas takie próby, gdy już inni ludzie nie wytrzymują, gdy już inni ludzie załamują się, popadają w depresję. Panie, dzięki Ci, że uczysz nas, jak możemy się zabezpieczyć przed depresją, jak możemy się zabezpieczyć przed załamaniem. Modlę się o to, abyś oświecił wszystkich nas i dał nam takie pragnienie od Ducha Świętego, abyśmy tego słowa nie zlekceważyli, które dzisiaj odczytaliśmy i rozważyliśmy. Modlę się o to dla nas wszystkich.